Salon artystyczny.
Iwona Borawska, witam gorąco. Co łączy mechanika okrętowego, oceanografa, dietetyczkę, prawniczkę i maturzystkę? No to, że wystartowali wczoraj jako wolontariusze w Muzeum Emigracji w Gdyni. Jak zaczyna się ten rok w Muzeum Emigracji? Czego możemy się jeszcze spodziewać? O tym dziś w salonie, a także o tym, co dzieje się w Wyspie Skarbów. No możemy powiedzieć, że na przykład już we wtorek w Wyspie Skarbów zostanie otwarta wystawa Dyferencje. Wystawa fotografii Iwony Krzysztoń i Roberta Siwka. O tym wszystkim dziś porozmawiamy. Zapraszam. Kiedy w studiu jest artysta fotografujący, to można się spodziewać, że się zostanie obfotografowanym. Pani Iwona Krzysztoń właśnie to zrobiła. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Już usiadła, ale jakieś zdjęcia z tego będą. Andrzej Żak.
Iwona Borawska.
No a przede wszystkim jest i będzie wystawa we wtorek, przypomnę, wernisaż Wyspa Skarbów, godzina 18:00, Dyferencje. Wystawa Iwony Krzysztoń i Roberta Siwka wspólna. Porozmawiamy. Pani Iwona w imieniu własnym i kolegi opowie.
Tak jest.
A Beata Szalkowska opowie w ogóle o tym, co się dzieje w Wyspie Skarbów Gdańskiego Archipelagu Kultury, czyli w tym cudownym miejscu na Wyspie Sobieszewskiej, gdzie no zawsze się coś dzieje ciekawego, tak. A zaczyna się nowy rok, więc jak rozumiem też plany są rozmaite. No i tak jak już wspominałam przed chwilą, Muzeum Emigracji w Gdyni. To wczoraj ruszyli ci pierwsi wolontariusze w wieku od 18 do 58 lat, jak doniesiono. Z Muzeum Emigracji przybyły Joanna Wojdyło i Zuzanna Rybińska. Witam serdecznie.
Witam. Dzień dobry.
To jak to było wczoraj? Cały tłum, to wszyscy, mechanik okrętowy, oceanograf, dietetyczka, prawniczka i maturzystka stawili się do oprowadzania?
Wszystkie te osoby faktycznie ukończyły nasze szkolenie z bycia przewodnikiem wystawy stałej Muzeum Emigracji, ale też nie wszyscy od razu oprowadzają naszych gości. Zorganizowaliśmy to w ten sposób, że w każdą sobotę o godzinie 13:00 wolontariusz czeka na zwiedzających. Z racji tego, że no, liczba miejsc w naturalny sposób jest ograniczona, to zachęcamy do wcześniejszych zgłoszeń, ale te osoby, które przyjdą spontanicznie i zobaczą charakterystyczną fioletową koszulkę i uśmiechniętego wolontariusza z identyfikatorem, no to oczywiście mogą podejść i włączyć się do grupy. No bardzo się cieszymy, że wolontariusze włączyli się w tak ważną część naszej pracy. Od samego początku włączaliśmy ich właściwie w każde pole naszej działalności. Można ich dzisiaj zobaczyć i w naszych działaniach kinowych, i w archiwalnych. Jeśli ktoś ma zacięcie filmowe, to może się włączyć w nasze archiwum emigranta, które rejestruje emigracyjne historie też przez filmy. Można podglądać i włączać się w produkcję największych eventów, które muzeum organizuje. No, możliwości jest strasznie dużo, ale oczywiście zależało nam przede wszystkim, aby wolontariusze też byli z nami na wystawie, bo to serce muzeum i bardzo się cieszymy, że po 3 miesiącach intensywnych szkoleń, treningów, kuwania i na koniec egzaminu
to wolontariat, tak, są studia półwyższe.
Tak. I ile osób przeszło ten egzamin?
My, no tak świadomie wybraliśmy wąską grupę osób, bo to jest taka pilotażowa, to jest pilotażowy projekt. To są pierwsze osoby, które weszły w tą rolę przewodników i z racji tego, że to wymaga raz, no właśnie intensywnych wcześniej przygotowań, a dwa też, no takiego konkretnego zaangażowania z ich strony, tak? Oni się angażują na dłuższy czas. Wiadomo, że zależy nam na tym, aby te osoby z nami zostały, aby jednak co którąś w sobotę byli z nami, z naszymi gośćmi. Z tego względu na start jest to 7 osób. No mamy nadzieję, że sobie świetnie poradzą. Mamy nadzieję, że jeśli będą jakieś bardzo trudne pytania, to też nie będzie to ich stresować, tylko też no, dzięki temu będą mogli współpracować z nami, bo wiadomo, że zasady są takie, że oni świetnie znają wystawę. Już myślę, że bardzo dobrze znają historię emigracji, wszystkie ciekawe fakty na temat emigracji, ale to też nie są historycy. Tak jak Iwona powiedziałaś, mamy mechanika okrętowego, dietetyczkę, doradcę podatkowego, maturzystkę. Także są to osoby naprawdę z bardzo różnych profili zawodowych. Mówią o historii emigracji z wielką pasją, ale też chcielibyśmy taką serdeczność dla nich przygotować ze strony odwiedzających, że wiadomo, że na wszystkie pytania pewnie nie odpowiedzą, ale wtedy zawsze radzą się pracowników muzealnych, którzy też są oczywiście
na wystawie. Macie taki model społeczeństwa, który emigruje generalnie.
to jest podręcznik jakiś, tak? Rodzaj takiego przewodnika dla nich też?
Tak, tak. Też przygotowaliśmy taki przewodnik dla wolontariuszy. On jest takim kompendium wiedzy dla wszystkich tych, którzy chcieliby zaangażować się w pracę wolontaryjną. Najchętniej oczywiście u nas, serdecznie zapraszamy, ale no, możliwości w instytucjach kultury i nie tylko jest dużo więcej. No tak krok po kroku pokazujemy, dlaczego to jest atrakcyjne, dlaczego warto być wolontariuszem, bo to motywacje są bardzo różne, ale też pokazujemy, czym jest program Uczynni Kulturalni u nas, bo Uczynni Kulturalni to jest nasz program wolontariatu i no, budujemy go bardzo świadomie. Zawsze spotykamy się z taką osobą, próbujemy się dowiedzieć, co ją interesuje najbardziej, w co chciałaby się najbardziej włączyć, tak żeby zbudować taką fajną ścieżkę rozwoju dla tej osoby. No bo mamy świadomość tego, że w zależności od wieku, bo są to i młodsze, i starsze osoby, te motywacje są bardzo różne. Ktoś, kto ma już ugruntowaną pozycję zawodową, na przykład jest poważnym pracownikiem banku, no to właśnie szuka takiej odskoczni i chciałby razem z nami właśnie organizować wydarzenia kulturalne, a z kolei jakaś młoda osoba, która dopiero uczy się, tak, albo zaczyna pracę zawodową, a może myśli o tym, żeby pracować w instytucji kultury, chociaż niekoniecznie, bo jeżeli na przykład chce pracować w filmie, to tak jak powiedziałam, może też pomóc naszemu Archiwum Emigranta i tam szlifować warsztat filmowy czy reportażowy, bo takie też działania prowadzimy. No to też inaczej budujemy tą ofertę, to co ta osoba może robić, żeby uczyć się, rozwijać, a też no, budować sieć kontaktów, bo nie ukrywajmy, dużo osób też przez ten taki towarzyski, społeczny aspekt przychodzi do nas i, no, i fakt, że jest już to ponad 100 osób, które od tych 3 lat jest razem z nami, wydaje mi się, że jest też takim fajnym potwierdzeniem, że to, co robimy, ma dla nich wartość. No i że chcą się coraz bardziej angażować, bo jednak właśnie to zaangażowanie w oprowadzanie po wystawie, no, z natury tego działania, właśnie takiego dłuższego przygotowania tych osób i też no, zgody na to, że są z nami przez dłuższy czas, no, pokazuje, że jednak że warto to robić, że to przynosi im satysfakcję.
Dłuższy i poważniejszy związek to już jest. No, 100 osób to jest naprawdę ogromna rzesza. Dobrze, to teraz skoczymy sobie
na wyspę?
Tak, Sobieszewską, na wyspę Sobieszewską, no bo tam, a dzisiaj to w ogóle pewnie gracie, co?
Tak, dzisiaj właśnie już zakończenie w sumie naszej akcji w ramach WOŚP-u. Co roku ją organizujemy z Kołem Emerytów i Rencistów Bursztynek. W tym roku oczywiście nie było inaczej. Zawsze mamy kawiarenkę z domowymi wypiekami, kiermasz. W tym roku też odbył się pokaz taneczny małych baletniczek, grupa Magdaleny Kotlerz. I w tym momencie myślę, że już właśnie kończą, także ten temat już zamykamy.
Tak. Gra i śpiewa, ale już powoli się zamyka. Natomiast no, ostatnie, jak rozumiem, przygotowania do wystawy, może już nawet te zdjęcia wiszą, nie wiem, pani Iwono.
Jeszcze nie. Nie, jeszcze zdjęcia nie wiszą.
Ale będzie wernisaż we wtorek o godzinie 18:00. Dyferencje to tytuł tak jest, wystawy, tak, o którym też porozmawiamy. Ale zacznijmy od tej pary, której połowę gościmy, bo to jest Iwona Krzysztoń i Robert Siwek. Pani Iwona jest z Gdańska, więc łatwo nam było ją zaprosić tutaj. Pan Robert przyjedzie z Krakowa. Tak?
Tak, Robert przyjedzie.
Jeszcze go nie ma w Trójmieście, ale upoważnił panią, żeby mówić też troszkę w jego imieniu.
Upoważnił mnie, żeby mówić również w jego imieniu. Robert przyjedzie na samą wystawę i odjedzie też tego samego dnia, niestety.
Szybki kurs.
Tak. Szybki kurs, tak. No teraz mamy takie szybkie koleje. No to.
Ale będzie obecny do końca marca w swoich fotografiach. Mhm. Tak. Do końca stycznia, przepraszam.
Tak, do końca stycznia.
Dobrze.
To tak proza życia. Co was połączyło? Gdańsk, Kraków, czy jakieś wspólne zainteresowanie, czy jakieś wspólne spotkanie na plenerze, czy nie wiem, internet, no różne przypadki?
No na plenerze to może tak niekoniecznie, bo ja w Krakowie byłam owszem, ale parę razy w życiu. Chcę powiedzieć, że razem z Robertem to mamy ponad wiek, więc już trochę lat żyjemy na świecie. Robert fotografuje, jak mi powiedział, na całe swoje życie. 30 lat, swoje dorosłe życie. 25 lat temu, jak powiedział, wyszedł na ulicę i zaczął fotografować teatry uliczne. I zapytał się sam siebie, dlaczego. I powiedział mi, że w poszukiwaniu samego siebie. Ja z Robertem się spotkałam internetowo. Teraz jest taka łatwość właśnie w taki sposób się poznać. Poprzez wystawianie zdjęć na stronach internetowych. Ja wystawiam zdjęcia na stronach od 2008 roku i jest tam mnóstwo ludzi, naprawdę bardzo dużo, ale to trzeba mieć wielkie szczęście, żeby znaleźć kogoś, właśnie dyferencję, kogoś innego, ale z tego samego zbioru, który robi coś innego, a właśnie ta inność nas połączyła.
To ciekawie, intrygująco brzmi już, ale tak, żeby tak troszkę skonkretyzować, to są w obu przypadkach na tej wystawie portrety, tak? Autoportret i portrety.
I teraz może powiem tak, że ja w sumie fotografią się zajmuję od 2008 roku. Całe swoje życie od urodzenia chciałam być baletnicą. No, ale niestety. Jakoś tak nie wyszło. Później skończyłam liceum plastyczne i no, mówiono, że mam zadatki na to, żeby malować. No, ale życie weryfikuje wszystko. Skończyłam inne studia. Natomiast jakby w którymś momencie, kiedy już no, nie musiałam tak bardzo dbać o ten dom, w sensie takim, żeby się troszczyć o te dzieci, to sobie pomyślałam, że jednak no, bardzo mnie coś ciągnie, żeby pokazywać to, co chciałabym zawsze pokazywać, czyli człowieka. I wzięłam do tego celu narzędzie, jakim jest aparat fotograficzny. I właśnie w taki sposób zaistniałam. Oczywiście początki były trudne, bo musiałam się tego nauczyć od zera.
Nie wiem, i znalazła pani jakąś swoją formę. Rozmawiałyśmy chwilę przed wejściem do studia i opowiedziała pani, że gdyby tak do malarstwa przyłożyć, przyrównać pani pracę i pana Roberta, to jak można by to określić?
Tak, jeżeli chodzi o to porównanie, to ja uważam, że Robert to jest malarzem flamandzkim, a ja jestem impresjonistą. Więc jakby tutaj też już są te duże różnice. Ale no, malarzom flamandzkim głównie chodziło o takie wierne odwzorowanie rzeczywistości, bardzo wierne. Natomiast też oni chcieli tam pokazać jakiś klimat. No, tym bardziej, że to światło jeszcze u nich jest tam takie niezwykłe. I właśnie to jest w obrazach Roberta. W obrazach mówię, w zdjęciach. No, ale no właśnie to jest to, tak? Czyli generalnie jakby na wystawie może państwo zobaczycie właśnie obrazy, a nie fotografie. Natomiast u mnie rzeczywistość mnie jakby inspiruje do tego, żeby pokazywać, no nie wiem, takie wnętrze, takie, ponieważ wyobraźnia jest jakby nieograniczona. No ja mam ogromną wyobraźnię, zawsze wszyscy się dziwią, że mam różne porównania do takich. Raz, że stąpam po ziemi, owszem, stąpam, ale moja wyobraźnia pozwala mi na to, żeby wchodzić w mój świat taki, ten z wyobraźni, ale też jakby to, że mam te zdrowe zmysły, że tak powiem, to mogę łatwo z niego wyjść jakby. Jest to taki moment, gdzie ja jestem w tym świecie, później z niego wychodzę, ale właśnie to dlatego, że rzeczywistość mi umożliwia jakby to wejście i wyjście. Czyli jestem tu i teraz jednak, jestem w studio, tak?
I na wystawie pani autoportrety tylko prezentuje, tak?
Tak, jeszcze tam, bo tak żeśmy się skupili na tym, żeby, bo to, co w sumie nas tak naprawdę bardzo łączy, to jest pokazywanie emocji, jakiegoś klimatu, który w zasadzie emocje to wszędzie są. I ja robię autoportrety, dlatego że to jest moja najwierniejsza modelka.
Ja sama
jestem swoją najwierniejszą modelką i one powstają w ten sposób, że jeżeli mam chwilę, na przykład jest weekend, to ja się budzę rano i patrzę w lustro. No niestety muszę powiedzieć, że mam sporo luster w domu. I akurat patrzę i mówię, kurczę, jaki fajny ona ma nastrój w tej twarzy. Może warto by to zapisać. I wtedy następuje całe przygotowanie. Ale to nie jest tak, że ja po prostu wstałam taka rozczochrana, chociaż rozczochrane też są tam gdzieś. Ale to jest wszystko tak jakby też takie wykreowane. Po prostu te emocje, które ja widzę w tym lustrze u tej modelki, one mi jakby już sugerują, że ja że ja muszę to zrobić, bo to jest coś, co później uleci. Ja już kilkakrotnie robiłam coś takiego, a nie, ja to zrobię później. To nie da się zrobić później. To już będzie coś innego. Później się zrobi coś innego. Też z innymi emocjami, też może być fajne, ale to nie będzie już to. A Robert, właśnie fotografując teatry uliczne, jakby przeszedł też taką długą drogę poszukiwania samego siebie. Bo on się skupia nie tylko na takim dokumentacji tego, na takim stricie, tak? Tylko on, w każdym jego zdjęciu są emocje. I on mówi, że to są też jego emocje. Że on robi sporo zdjęć, wybiera te zdjęcia, w których widać to napięcie, które się dzieje jakby pomiędzy nim i aktorem. Dlaczego akurat ta scena wywiera na nim tak niesamowicie takie emocje, że on chce to pokazać właśnie, że może jest to takie cały czas poszukiwanie, może mówi do mnie, może odkryj mnie w tym zdjęciu, może to ja jestem gdzieś tam, może tam są moje myśli.
Tak. Frapująco to brzmi. Tutaj ja tylko na razie wiem to, co przeczytałam, że pan Robert Siwek no oczywiście krąży po Krakowie, po uliczkach, po rynku, że współpracuje z Krakowskim Centrum Choreograficznym, czyli także tancerzy tańca współczesnego w jakiś sposób próbuje uchwycić i te emocje złapać. Artystów fotografuje i takie zdjęcia też będą, tak?
Tak, to głównie właśnie będą te zdjęcia. No Robert tak zadecydował, że nie będzie pokazywał architektury, która też jest piękna jakby w jego wydaniu. Natomiast skupiliśmy się na tym, żeby jakby pokazać te emocje, to co właśnie nas połączyło.
Ja mogę jeszcze dodać, jeżeli pani pozwoli, bo widziałam pracę jednego i drugiego artysty. Dla mnie takim jeszcze elementem wspólnym jest to, że to, ten człowiek jest ukazany poprzez ciało i tak jak u pani Iwony Krzysztyn, to ciało jest takie eteryczne, zawoluowane, zakryte, to właśnie u pana Roberta jest kompletnie odsłonięte, surowe, wręcz takie 1:1, natomiast ta płaszczyzna wspólna właśnie widziałabym ją właśnie w tej emocjonalności, tak jak pani Iwona mówiła, że ona się pojawia, rzeczywiście te emocje się pojawiają.
Jeszcze powiem, że moje fotografie są w większości czarno-białe. Kolega pokazał w kolorze swoje fotografie, chociaż wiadomo, że tłem jest to tło czarne, bo teatr to wiadomo, że...
I jest to debiut pana Roberta.
I jest to debiut, tak.
Wystawienniczy.
We wtorek o 18:00. Wyspa Skarbów, wernisaż. Króciutka przerwa muzyczna i za chwilę o tym, co w ogóle się będzie w tych dwóch miejscach, czyli Muzeum Emigracji i Wyspie Skarbów, działo przez najbliższy rok. O fotografii mówiliśmy, o dyferencjach, o różnych, a przez to jakże podobnych fotografiach Iwony Krzysztoń i Roberta Siwka, które będzie można zobaczyć już od wtorku. Wernisaż, przypomnę, o 18:00 w Wyspie Skarbów, na Wyspie Sobieszewskiej. Ale też są fotografie, wystawa fotograficzna jest prezentowana cały czas w Muzeum Emigracji, tak?
Zgadza się, jeszcze do końca stycznia można zobaczyć finał, właściwie jest to nie tylko wystawa, ale też finał bardzo ciekawego projektu. Nasi dokumentaliści, artysta, fotograf Tomek Zerek i historyczka dr Anna Miller zostali, zupełnie zauroczyło ich pewne miejsce w Stanach Zjednoczonych. Jest to mała miejscowość Hamtramck pod Detroit, czyli to legendarne obecnie miasto widmo, a kiedyś stolica amerykańskiego kapitalizmu i oczywiście znana z tego, że tam największe marki samochodów były produkowane. Potem miasto zbankrutowało i upadło. I bardzo ciekawe jest to, co się dzieje zarówno w Detroit, jak i właśnie w tej małej miejscowości pod nim. Bo w Hamtramck jeszcze do lat 70. 90% mieszkańców było Polakami. Teraz zdecydowanie dominują tam wpływy z południa i wschodu i polskie kościoły katolickie zostają zamieniane na meczety, polskie kluby, też na jakieś arabskie stowarzyszenia. No i nasze zainteresowanie tym miejscem już rozpoczęło się no, praktycznie 2 lata temu, kiedy rozpoczęliśmy rozmowę na ten temat właśnie z tą dwójką dokumentalistów. A w momencie, kiedy otwieraliśmy wystawę, właściwie całe oczy Ameryki skierowały się na Hamtramck, bo się okazało, że było to pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych, gdzie muzułmanie zdobyli większość w Radzie Miasta. Co ciekawe, burmistrzem nadal jest Polka, osoba o polskim pochodzeniu. No i oczywiście media się tym zainteresowały. Wszystkie największe stacje telewizyjne, radiowe nagle odwiedziły Hamtramck. My zrobiliśmy to chwilę wcześniej. I pokazaliśmy świat tych ludzi, polskie przestrzenie, polskie rodziny. Zbieraliśmy przede wszystkim ich historię. Właśnie dr Ania Miller rozmawiała z nimi, dokumentując te wywiady w duchu historii mówionej. Zależało nam na tym, żeby to miało też taką wartość badawczą, historyczną. Tomek fotografował domy, ludzi i też takie wspólne przestrzenie. Więc widzimy to miasto i widzimy tą społeczność, taką właśnie już dzisiaj bardzo wielokulturową. Widzimy, jak mieszają się, jak łączą się z sobą wpływy polskie, słowiańskie z muzułmańskimi i południowymi. No, wystawę, która jest finałem tego projektu, można zobaczyć w naszym muzeum do końca stycznia i właśnie są to zarówno obrazy, jak i historie. Można odsłuchać tych opowieści, także serdecznie zapraszamy do Muzeum Emigracji.
Czy ja rozumiem, że oni tworzą taką jak gdyby nową wartość? Te społeczności, które się przemieszały, żyją w zgodzie i jak najbardziej tworzą coś nowego?
Nie chciałabym się wypowiadać, czy żyją w zgodzie, bo to wiadomo, że zawsze bywają też jakieś niesnaski, aczkolwiek nie nastąpiły tam żadne kryzysy.
No ale to, co powiedziałeś, że większość na przykład w Radzie mają muzułmanie, ale nie odwołują burmistrza, którym jest Polka.
Tak, zgadza się. No właśnie jak gdyby to trochę można podsumować, co się wydarzy, jeśli dojdzie do takiej zmiany i się okazuje, że no, nic wielkiego się nie wydarza, tak? Oni nadal chcą oczywiście budować to miasto, naprawiać chodniki, zajmować się bardzo lokalnymi problemami, rozwiązywać je dla dobra całej tej społeczności. Także wydaje mi się, ale na tę chwilę mogę powiedzieć, że bardziej mam nadzieję, że to pójdzie też w tym duchu, ale oczywiście na najbliższe lata też pokażą, w jakim kierunku to się rozwinie, ale my też dlatego zainteresowaliśmy się tym miastem, dlatego, że tam nie ma jeszcze odpowiedzi gotowych, tak? Mamy takie wrażenie, że to jest taka soczewka zmian społecznych, politycznych, kulturowych całego świata w tym małym mieście, w którym w takiej kondensacji możemy te zmiany obserwować. No dla nas to było niezwykle ciekawe, no i też będziemy na pewno dalej obserwować, co z Hamtramck się dzieje. Zapraszamy też do tego, aby obejrzeć wystawę i też zadać sobie
to
samo pytanie.
I pomyśleć. To do końca stycznia. No ale zaczyna się nowy rok, bo to, jak rozumiem, jest spadek jeszcze po poprzednim. I co? Jakie nowe sensacyjne wydarzenia?
Zaczynamy od kontynuacji cyklu, który jest bardzo dobrze znany gościom Muzeum Emigracji. Nazywa się Za granicą sztuki. Jest to cykl wykładów, w których mówimy o artystach, którzy tworzyli poza granicami kraju w różnych czasach. I najbliższą bohaterką będzie Teresa Żarnowerówna, graficzka, architekt, która żyła w okresie międzywojennym, była przedstawicielką awangardy i o niej opowie Ewa Gorzątek z Centrum Sztuki Współczesnej, która do nas przyjeżdża właśnie 21 stycznia o 17:30. Ale to nie koniec. Czeka nas bardzo duży projekt. Zbliżają się urodziny Gdyni 90. I z tej okazji Muzeum Emigracji przygotowuje dni Jana Nowaka-Jeziorańskiego, który był honorowym obywatelem miasta Gdynia. Te dni odbędą się 6 i 7 lutego w Muzeum Emigracji, zaś wielki finał będzie w sali koncertowej Portu Gdynia. Organizujemy koncert, najnowszą odsłonę projektu Zrozumieć Polskę znakomitego rapera, producenta muzycznego Luka. Łukasz Rostkowski właśnie przedstawi nam premierowo, tak szerokiej publiczności, projekt nazywający się Kurier z Warszawy. Jest to o tyle ciekawe, że nie tylko jest to muzyka, jest to także obraz. Łukasz łączy właśnie wizualizacje, w których będzie komiks z ilustracjami Bartosza Stefanowicza. I także będzie tam dźwięk, usłyszymy głos samego Jana Nowaka-Jeziorańskiego, który zostanie wpleciony w tą warstwę muzyczną. Bilety już są za chwilę do nabycia w kasach Muzeum Emigracji. Będzie także uruchomiona sprzedaż online. Również przed samym koncertem będzie możliwość zakupienia biletu 7 lutego. Ale właśnie zanim to się stanie, mamy też działania w samym muzeum. Będziemy organizować spacery tematyczne ścieżką Jana Nowaka-Jeziorańskiego po wystawie stałej. Mamy kilka bardzo ciekawych miejsc, w których można o nim opowiedzieć. Między innymi na naszej wystawie stałej jest ogromne radio, które symbolizuje Radio Wolna Europa. Tam są stanowiska, na których możemy odsłuchać fragmenty audycji Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Ponadto spotkamy się z przyjaciółmi Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Odbędzie się debata 6 lutego, jak również mała wystawa czasowa poświęcona życiorysowi Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Więcej informacji już niedługo na stronie polska1.pl. Właśnie warto powiedzieć, że słuchacze Radia Gdańsk są pierwszymi, którzy słyszą o tym projekcie. Właśnie tak, uznaliśmy, że taką niespodziankę zrobimy na niedzielę właśnie Państwu, mówiąc o projekcie Luka i Kurierze z Warszawy.
Bardzo dziękujemy. Będziemy się przygotowywać.
Ten koncert to jest jednorazowa inicjatywa, czy on będzie powtórzony? Czy...
To jest jednorazowa inicjatywa.
Państwo generalnie... słyszeli, trzeba się śpieszyć, mimo że sala obszerna, 400 miejsc, ale to jest tylko 400
miejsc. Tak, 450
miejsc. To tylko 450.
Mamy nadzieję się zmieścić, ale właśnie jest to niezwykle ciekawe, że Luke koncertuje z tymi projektami niezbyt często, jest znany trójmiejskiej publiczności, ale każdy jego nowy projekt jest niezwykle interesującym przedsięwzięciem.
To czekamy i zapraszamy, a tymczasem w Wyspie Skarbów, jak się ten rok zapowiada?
Ja może najpierw opowiem o wystawach, bo tak już idziemy tym tropem. Czyli styczeń mamy pod znakiem właśnie wystawy fotograficznej. W lutym, 2 lutego zapraszamy na wernisaż ukraińskiego mistrza rzemiosła ludowego i malarstwa Wasyla Necko. Tematem oczywiście będzie Ukraina romantyczna, z której Wasyl musiał uciekać niestety przez wydarzenia ostatnie. Jest również rzeźbiarzem. To jest w ogóle ciekawa postać, też taka nowinka dla ludzi zainteresowanych sportem, ponieważ pan Wasyl Necko, oprócz tego, że pięknie maluje i rzeźbi, to również jest mistrzem kulturystyki Ukrainy.
Wow.
Tak, w 2001 zajął też 13 miejsce w ogóle międzynarodowej kulturystyki w Londynie. Także bardzo ciekawa postać, wrażliwa, jednocześnie rzeźbi jakby samo
rzeźbi
ciało.
Swoje ciało
rzeźbi
swoje ciało i w drewnie, tak?
I w drewnie. Także zapraszamy na ten wernisaż. A z kolei... w marcu będzie to z kolei zupełnie inna forma, nowość. To jest inicjatywa Urszuli Dulewicz i Elwiry Stettner, dziewczyny niezależnie zupełnie od organizacji i instytucji, zainicjowały taki przegląd 20x20. Jest to przegląd tkaniny unikatowej, miniatur właśnie tkaniny artystycznej, stawiając sobie zadanie wymieszanie środowiska, które zajmuje się właśnie tkaniną artystyczną z Warszawy i z Gdańska. I tutaj właśnie pierwszy wernisaż odbędzie się 21 stycznia właśnie w centrum imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego.
W Warszawie,
tak?
A później u was na wyspie.
Dokładnie. A 8 marca u nas na wyspie o godzinie 18. Wspólnota Gdańska jest również partnerem. Zobligowała się do wydania też katalogu pokonkursowego. W tej chwili konkurs już jest zakończony. Zapraszamy 8 marca na wystawę wyjątkową zupełnie.
A poza tym warsztaty, zresztą wszędzie warsztaty, u was też warsztaty, prawda?
Tak,
dla młodzieży,
tak,
dla dzieci.
Tak. Idąc tak może teraz kalendarzowo, w styczniu jeszcze zapraszamy Państwa za tydzień o godzinie 12 na spektakl teatralny dla dzieci Teatru Kufer. Jest to teatrzyk Majster Klepkowicz. Czyli dla wszystkich małych i dużych chcących zobaczyć, jaką frajdę ma się ze składania i rozkładania różnych ciekawych przedmiotów. 23 stycznia o godzinie 16, to jest sobota, z kolei zapraszamy na zimowy koncert kolęd w wykonaniu też wyjątkowego wokalnego zespołu składających się z emerytowanych nauczycielek, pani z zespołu Jesienne Róże. które zaśpiewają kolędy znane i lubiane, też dla dzieci amerykańską kolędę zaśpiewają, ale również takie kolędy nieznane z repertuaru Zbigniewa Preissnera. Jest to zespół...
Ambitnie.
Tak, ambitnie, ale myślę, że jest to dobra też propozycja jako prezent na Dzień Dziadka i Babci, bo to zaraz jest już, można powiedzieć, takie przedłużenie Dnia Babci, Dnia Dziadka. A w lutym po wernisażu, później mamy 14 lutego spektakl Kot w butach, z kolei przedstawienie lalkowe Teatru Barnaby i wtedy już zapraszamy na ferie zimowe. Mhm.
No i rok jak zawsze, tak? Czyli będzie i festiwal instalacji lirycznych i plener malarski.
Tak. W kwietniu już rozpoczniemy te warsztaty konstrukcji latawców, idąc jakby za sukcesem zeszłorocznych.
Latawce na maj.
A w latawce w maju, z tym, że one odbędą się prawdopodobnie tak jak w zeszłym roku, czyli w przeddzień Dnia Dziecka, bo to taki prezent i dla nas otwarcie sezonu turystycznego i w ogóle działanie w przestrzeni plaży. Także na pewno festiwal i karnawał latawców. W sierpniu oczywiście festiwal instalacji lirycznych. W zeszłym roku był dedykowany dzieciom. Nazywał się Lirka dla Dzieci. Może mogą Państwo sobie obejrzeć na naszej stronie bardzo fajny film gdańskiej artystki Kamili Chomicz, która zrealizowała taki dokumentacyjny film, ale jest też taki bardzo artystyczny, z muzyką Jerzego Igora, który występował w zeszłym roku, a w tym roku na pewno możemy obiecać, że również będą spektakle, również będą koncerty, różne instalacje w przestrzeni, no jedno wielkie święto słowa śpiewanego, pisanego i malowanego właśnie na Wyspie
Słyszewskiej. I nie tylko dla dzieci.
I nie tylko dla dzieci, oczywiście. A jeszcze powiem, że we wrześniu też również za sukcesem zeszłorocznym odbędzie się drugi plener malarski na Wyspie. Mhm. W zeszłym roku odbył się pierwszy Asymetria Wyspy. W tym roku również Wyspa stanie się muzą, inspiracją dla artystów malarzy.
Czyli będzie co robić i będzie po co jeździć na
Wyspę. Tak, zachęcamy.
Wyspa, jak sama nazwa wskazuje, jest bardzo pojemnym tematem, także jest tam dużo obiektów do...
I jest urokliwa w każdej porze roku.
A ja przy warsztatach też spojrzałam właśnie w stronę naszych gości z Muzeum Emigracji, bo wiem, że tam już w styczniu, tak, właściwie to już trwają dla dzieci, dla młodzieży, jakieś takie podróżnicze warsztaty, nawet dla maluszków.
Zgadza się. No, na pewno kontynuujemy wybrane cykle, które już rozpoczęliśmy w zeszłym roku, czyli właśnie zawsze w sobotę i w niedzielę są warsztaty rodzinne, albo też warsztaty dla dzieci, one się nazywają Ekspedycja MEK i Kultura na Horyzoncie. No i to jest taka propozycja dla najmłodszych. Odkrywamy różne regiony świata, staramy się pokazywać różne kultury, otwierać też na świat, zaciekawiać ich innymi zwyczajami. Te warsztaty cieszą się dużą popularnością. Zachęcam do tego, żeby się na nie zapisywać, ale już takim wątkiem, wspólnym mianownikiem podróżniczym, no też są spotkania podróżnicze, które organizuje nasz dział edukacji. Zawsze każdego miesiąca zapraszamy ciekawych podróżników, obieży światów, którzy o swoich nieraz bardzo awanturniczych przygodach opowiadają naszej publiczności. Szykujemy też nowy projekt, Kryminalne Piątki. To
Muzeum Emigracji.
Tak, Muzeum Emigracji. Tutaj w taką zabawę detektywistyczną zaprosimy młodzież, rodziny i dzieci. W wybrane piątki miesiąca będziemy odkrywać między innymi tajemnice portu i śladami czasami bardzo nieuczciwych agentów emigracyjnych, czy pewnych zbrodni portowych. Wiadomo, że port, a nasze muzeum mieści się w porcie, w Dworcu Morskim, tuż przy morzu. No takie historie miały miejsca, więc je przypominamy, ale jednocześnie no, opowiadamy nie tylko ku przystrodze, ale pokazujemy też wyjątkowość lokalizacji muzeum, w którym jesteśmy. No też z pewnością będziemy przygotowywać duże wydarzenie, jak zawsze 2 maja. To jest Dzień Polonii i Polaków. Za granicą także Dzień Flagi Narodowej i rok w rok przygotowujemy zawsze takie interdyscyplinarne wydarzenie, na którym zarówno dzieci, jak i dorośli mogą dla siebie znaleźć dużo wydarzeń. Zawsze ta formuła jest bardzo różnorodna. Staramy się, by każdego roku na nowo jakoś zaskakiwać naszą publiczność. Mam nadzieję, że w tym roku też się to nam uda. No z takich też dat, kiedy zawsze w muzeum coś się dzieje, to też oczywiście 2 połowa roku. Dopiero co mieliśmy ze sobą urodziny dworca 8 grudnia.
Tak, ale to już na końcu roku, a mamy niezwykle ekscytujące wakacje. Mamy niezwykle ekscytujące wakacje w tym roku, bo Muzeum Emigracji chce stworzyć coś naprawdę dużego. Powracamy do projektu Migracje, Kreacje, które w tym razem będą naprawdę w bardzo rozbudowanej formie. Będzie się to wiązało z instalacjami artystycznymi w przestrzeni portu. Prawdopodobnie na początku lipca, gdzieś w okolicach Openera, to póki co uchylamy taki malutki rąbek tajemnicy. I też tak wstępnie bardzo chcielibyśmy Państwa zaciekawić, że będziemy organizować widowisko operowe, także wakacje. Tutaj jeszcze nie powiem, w plenerze coś się będzie działo przed Muzeum Emigracji. Mogę Państwa zapewnić, że będą to artyści, na których bardzo, bardzo czekamy, szczególnie w Trójmieście. Nie ma okazji za bardzo, żeby ich usłyszeć. Ale
no, Kiepura nie przyjedzie.
Jejku, no.
No nie. To nie ukrywam, że nie. Ale tak, to będą bardzo ciekawe wakacje. Powracamy też do cyklu koncerty z widokiem na świat. Te koncerty w zeszłym roku spotkały się z ogromnym zainteresowaniem gości naszego muzeum. W tych koncertach widzimy się na tarasie muzealnym, patrzymy na horyzont morza i słuchamy muzykę stworzoną przez artystów polskich mieszkających poza granicami kraju, bądź tych zagranicznych, którzy mają polskie korzenie, przebywają w Polsce. Także takiej międzykulturalnej atmosferze taki cykl koncertów również nas czeka.
Bywa też, że to są gwiazdy openera, bo w tym roku była Kari, także...
Ja bym jeszcze o te piątki zapytał, tak uporczywie kryminalne. Czy macie jakieś przykłady z Gdyni, naszego młodego, pięknego miasta z tych początków? Czy to są przykłady z historii, czy to jest coś wymyślone?
No to będą historie zapewne inspirowane faktami i autentycznymi wydarzeniami. No a co nie zmienia faktu, że w naszej siedzibie w Dworcu Morskim no też na przykład był punkt policyjny, tak? Wszelkich szmuglarzy osób, które no starały się łamiąc prawo zarobić, bądź też no czasem no zdarzały się też po prostu przestępstwa takie na tle bardziej brutalne. No my oczywiście postaramy się zachować tutaj w miarę lekką formułę, biorąc pod uwagę to, że projekt jest kierowany do dzieci.
Czyli zwykły przemyt dzieci w
kuferze. Ale zapewniam, że emocje będą bardzo silne. Tutaj też jesteśmy jeszcze przed potwierdzeniem pierwszego odcinka, ale chcielibyśmy zadbać o to, aby zbudować jak największą autentyczność wokół odkrywania tego przestępstwa. Tak? No, wiem, że mówię bardzo jeszcze tak niejasno i mgliście. Proszę nam dać jeszcze tak z 2-3 tygodnie. Myślę, że zaraz dopowiemy więcej. Może to będzie kolejna
jak
okazja do spotkania.
Zagadka kryminalna, to nie można jasno.
Dokładnie.
No tak czy inaczej będzie się działo,
będzie,
prawda? Jakaś ogromna ilość energii tutaj się skumulowała i naprawdę no, jest powód, aby te 2 miejsca odwiedzać i wszystkie okoliczne z nimi związane. Ale zaczynamy to, tak?
Jeszcze chciałam dodać, bo my też na razie jeszcze tajemniczo, ale mogę w sumie już powiedzieć, że w połowie stycznia, do końca stycznia na pewno ogłosimy również 8 międzynarodowy konkurs na Ex Libris i małą formę graficzną. Konkurs niszowy, jednak w zeszłym roku zgromadził 182 autorów, którzy nadesłali 515 prac. W zeszłym roku były to Tajemnice Chłodnego Morza. W tym roku Sny Gdańskiego Neptuna. Więcej szczegółów już w połowie stycznia na naszej stronie.
Bardzo dziękuję. No a wcześniej spotykamy się oczywiście we wtorek, jeśli ktoś chce zobaczyć fotografie Iwony Krzysztoń i Roberta Siwka i spotkać się z autorami, bo wernisaż 18 wtorek to będzie ta okazja. No bo tak, co innego w internecie, prawda? Chociaż tam pewnie jakieś komentarze się pojawiają pod fotografiami, a co innego tak się spotkać. Jak pani się przygotowuje psychicznie do tego wernisażu?
Znaczy, to jest mój już kolejny taki wernisaż, może nie w takim wielkim rozmiarze, ale ja mam już ze sobą jakby tak jedną wystawę indywidualną Portret i też miałam wystawę wspólną z Gdańskim Towarzystwem Twórczości Fotograficznej i z Gdańskim Towarzystwem Fotograficznym, ale to były wystawy wspólne oraz z oruńskimi warsztatami fotograficznymi. To były wystawy zbiorowe, no ale jednak ta wystawa to jest, można powiedzieć, że takiego dużego kalibru. Pierwszy raz jakby gdzieś na tej wystawie też jest pokazana chyba moja już droga osobista takiego rozwoju artystycznego. No i myślę, że to będzie dla Państwa naprawdę bardzo ciekawe, bo jednak tam spotkanie się z tymi dwoma jakby fotografiami i różnego takiego jakby przedstawienia tego samego, to będzie naprawdę bardzo ciekawe. Zresztą pani Beata tutaj chyba już właśnie miała taki...
Stąd dyferencje właśnie. Tak, też widać wspólną płaszczyznę. Na pewno warto skonfrontować się.
Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że żeby tak bardziej zachęcić, to moje fotografie to jak ktoś na przykład lubi strychy i jakieś takie stare kufry i tak chciałby tam wejść, wdrapać się, posłuchać, jak te schody skrzypią i zobaczyć, czy tam jest jakiś taki kufer, otworzyć go, a tam, kurczę, jakieś fotografie stare, jakieś babki takie. Co to jest w ogóle? Co to się wydarzyło? No właśnie,
Jaka historia
tam się działa, ale czy to jest jej historia? Może to jest też moja historia, może to jest historia właśnie tego, który patrzy na tą fotografię, może to jest historia jego babki, albo no, może to jest jakiś kontakt emocjonalny się dzieje, bo tam też są i te kwiaty, i tam są takie, no jest też ta
jest
postać.
Jest taka sensualność
tak,
też w tych
tak, ta postać jest też jakby w plenerze, chciałam tylko powiedzieć, że w plenerze to mi pomagają moje zaprzyjaźnieni koledzy i koleżanki, bo ja sama nie dałabym rady zrobić tego w plenerze, ponieważ nie mam lustra. W domu mam lustro i widzę jakby te swoje emocje, tak? Bo to chodzi o to, że ja na tych no, zdjęciach, na tych obrazach takich pokazuję właśnie taki rodzaj emocji, który się wyzwala.
No to zabrzmiało bardzo zachęcająco, tak?
Tak,
także zapraszam, ale Robert, żeby nie był pominięty, to też u niego jest bardzo dużo emocji. Co prawda on już przychodzi na sprawy zastane, ale tam jak Państwo przyjdziecie, to zobaczycie, że też możecie się z tym skonfrontować, z tym takim bólem, gniewem czy nostalgią, którą on właśnie pokazuje.
Zapraszamy. Wyspa Skarbu.
Dyferencje.
Tak, zapraszam.
Taki to jest tytuł. Iwona Krzysztoń, bardzo dziękuję. Beata Szalkowska, dziękuję. Wyspa Skarbów. Joanna Wojdyło, Zuzanna Rybińska z Muzeum Emigracji w Gdyni. Andrzej Żak.
Iwona Borowska.
I do usłyszenia za tydzień. A Krystyna Stańko zaprasza znacznie wcześniej, bo już za kilka minut. Zaraz po serwisie, po wiadomościach. Dziękujemy.